występujące osoby. Proszę o uwagę, bo mogłem coś pomylić oczywiście, bo to jest dużo zgłoszeń. Pani radna Katarzyna Kretkowska, pan radny Marek Sternalski, pani radna Ewa Jemielity, pan radny Michał Grześ, pan radny Przemysław Aleksandrowicz, pan radny Andrzej Rataj. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosu. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, zabieram dzisiaj głos w oświadczeniach, aczkolwiek powinni w tych oświadczeniach zabrać głos mieszkańcy, przedsiębiorcy, przewodnicy turystyczni, właściciele nieruchomości ze Starego Miasta, z Jeżyc. Głównie tutaj ze Starego Miasta są ich przedstawiciele na sali z tymi transparentami. Jak widzimy, chcemy prawdziwych konsultacji społecznych, chcemy zmian zrównoważonych. Teraz Państwo odeszliście i mimo, że jeszcze mam w miarę dobry wzrok, to teraz nie widzę do końca. W każdym razie rzecz dotyczy najpierw dajcie, potem zabierajcie. Rzecz dotyczy najbardziej gorącego tematu ostatniego tygodnia na pewno w Radzie Miasta i w tych staromiejskich dzielnicach. Dotyczy planowanych i już odbywających się, dziejących się na oczach zdumionych ludzi likwidacji miejsc postojowych, które dotąd służyły mieszkańcom tych dzielnic. Bezpośrednio ja chciałam tylko przypomnieć, że sprawa potencjalnej bądź już jakoś delikatnie jeszcze wtedy na jesieni rozpoczętej likwidacji miejsc postojowych na Starym Mieście i na Łazarzu, na Jeżycach była przedmiotem niepokoju radnych na jesieni. Przypomnę, że w imieniu Klubu Zjednoczonej Lewicy 24 listopada zwróciłam się z interpelacją i z oświadczeniem do pana prezydenta. Postawiliśmy wniosek o bardzo pilne przekazanie radnym pełnej informacji o ilości miejsc parkingowych w Śródmieściu, na Wildzie, na Jeżycach, na Łazarzu, o planowanych likwidacjach miejsc, o ilości kopert wykupionych przez zewnętrzne podmioty w zestawieniu z ilością mieszkańców oraz o zlecenie w trybie pilnym inwentaryzacji miejsc wolnych w tych dzielnicach mogących zlokalizować nowe parkingi, w tym parkingi wielopoziomowe. Prosiliśmy 24 listopada, także prosiliśmy przy uchwalaniu budżetu, składaliśmy takie wnioski stosowne do budżetu o przygotowanie przez służby miejskie, przez ZDM w porozumieniu z MPU i Wydziałem Urbanistyki wykazu miejskich terenów nadających się na lokalizację nowych parkingów, w tym w szczególności parkingów wielopoziomowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych staromiejskich dzielnic, które wymieniłam. O przygotowanie wykazu proponowanych lokalizacji parkingów buforowych, o natychmiastowe wstrzymanie prowadzonych i planowanych likwidacji istniejących miejsc parkingowych. O zaniechanie przemycania likwidacji miejsc parkingowych w projektach o innym przeznaczeniu, wbrew opinii rad osiedli czy samych wnioskodawców. I wtedy chodziło o rowerowy Łazarz, który zakładał likwidację 117 miejsc na Łazarzu. Ich wówczas do dzisiaj nie uzyskaliśmy na większość z tych pytań, konkretnych pytań dotyczących konkretnych liczb, konkretnej ilości miejsc w strefie, o konkretnej w odniesieniu do ilości identyfikatorów wydanych dla tych stref, w odniesieniu do ilości aktualnej ilości mieszkańców, ilości firm, o konkretną ilość kopert, które też no, zabierają miejsca postojowe w strefie. Na te pytanie nie dostaliśmy do dzisiaj konkretnej odpowiedzi. Jakoś po dwóch miesiącach dość enigmatyczną odpowiedź i omijającą większość z tych pytań otrzymaliśmy, ale bez tych szczegółów, które są istotne. I teraz w tym i okazało się w lutym, bo zapewnienia takie jak chociażby przy uchwalaniu budżetu, kiedy wnosiliśmy, już ograniczę się do naszego klubu, do klubu Lewicy, wnosiliśmy o dodatkowe środki na remonty chodników na Łazarzu, na remonty chodników na Jeżycach. Prosiliśmy, żeby to się nie wiązało z likwidacją miejsc postojowych, że to nie o to chodzi, żeby remontować chodnik ludziom kosztem ich miejsc postojowych, a żeby prowadzić konsultacje, zanim się wejdzie z takim czy innym remontem. Konsultacje wyglądają tak, że się na początku ulicy, na środku ulicy i na końcu danej ulicy stawia tablicę, pokazuje się zdjęcie, na której jest koncepcja zmian na tej ulicy i informuje się ludzi, że oto jest nasza propozycja, składajcie wnioski do tej propozycji, uwagi, a tego i tego dnia przyjdźcie na spotkanie, będziemy o tym rozmawiać. Tak wyglądają konsultacje dotyczące danego fragmentu. I o takie konsultacje, o taką pracę nad zmianami prosiliśmy. Co się okazuje w ostatnim tygodniu? Okazuje się, że na Jeżycach wprowadzany jest, na ulicy Słowackiego konkretnie, jest wprowadzana reorganizacja ruchu, o której mieszkańcy ulicy Słowackiego nie wiedzą. Wczoraj poszli rozmawiać na ten temat z Radą Osiedla. Tej Rady Osiedla wczoraj nie było, ale było już 250 podpisów mieszkańców tej ulicy przeciwko tak przeprowadzonej zmianie likwidującej prawie połowę miejsc dotychczasowych postojowych. Co się dzieje na Starym Mieście? Na Starym Mieście jest proponowane wprowadzenie kolejnego etapu strefy Tempo 30, co do której samej idei nikt z radnych, nie pamiętam, że ktoś z radnych miał zastrzeżenia. Też nie słyszę, żeby mieszkańcy mieli zastrzeżenia do propozycji, ażeby uspokajać ruch samochodowy w tej części miasta, wprowadzając ograniczenie do poruszania się 30 km na godzinę. Czasami są pytania, dlaczego 30, skoro do tej pory jest 20, bo tam jest strefa zamieszkania. Ale o co chodzi? No, okazuje się, że w małym obszarze, w tak zwanym obszarze drugim, sektoru drugiego, parkowania w strefie, w tych naszych tutaj okolicach Urzędu Miasta, w obszarze ograniczonym ulicami Strzelecką, Solną, Garbarami i Alejami Marcinkowskiego, że na tym niedużym obszarze, gdzie już są strefy zamieszkania, gdzie już znamy te okolice, stary rynek wyłączony z ruchu, etc. I tutaj w tej strefie przy okazji wprowadzania poruszania się 30 km na godzinę, co do czego nikt nie ma wątpliwości, czy jakichś wielkich zastrzeżeń, ma być zlikwidowanych 160 miejsc postojowych. I to elektryzuje ludzi. To elektryzuje ludzi i wpływa do Rady Miasta wczoraj w nocy, czy dzisiaj rano, pismo na 36 stron, którego ja tutaj Państwu nie będę w całości czytać, przedstawiać, ale pismo zwracające się do nas, do Rady Miasta, do Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka w sprawie prowadzenia konsultacji i trybu wprowadzania strefy Tempo 30, etap drugi. Sytuacja w tej małej części Starówki wygląda następująco, żeby zilustrować problem, z czego wynika problem. Łączna liczba adresów domowych, tam gdzie mieszkają kilka osób czy jedna osoba, jest na tym małym obszarze 1917. Przedsiębiorstw znajduje się 464 punktów adresowych przedsiębiorstw. Wydano 995 identyfikatorów w tej części strefy, a ilość miejsc wolna do parkowania w tej strefie wynosi 660, czyli już wynosi 2/3 ilości miejsc w stosunku do wydanych identyfikatorów, natomiast planuje się 160, w tej chwili się mówi o likwidacji 148 miejsc. Jednocześnie wiemy, że na przestrzeni tylko ostatnich 3 lat z tej części miasta ubyło 2700 mieszkańców, bo to są dane, które posiada nasz Wydział Spraw Obywatelskich. 2700 mieszkańców wymeldowało się z tej części Starówki. I wiemy, że niezależnie od tego, czy ktoś tu mieszka, czy ktoś tu nie mieszka, to każdy radny, każdy samorządowiec wie, jak newralgiczne jest zatrzymywanie ludzi mieszkających na Starym Mieście, zatrzymywanie ich, zachęcanie, żeby się stąd nie wyprowadzali i zachęcanie nowych mieszkańców, ażeby się tutaj osiedlili. Kwestia miejsc postojowych dla mieszkańców jest kwestią newralgiczną. Jest tym bardziej kwestią newralgiczną, jeżeli ktoś z tych mieszkańców chce się przesiąść na rower czy na transport publiczny. Bo jeżeli chce na co dzień częściej podróżować transportem publicznym czy rowerem, to tym bardziej potrzebuje miejsca postojowego w okolicach swojego domu, ażeby tam zostawić samochód. I co się dzieje? Ich mieszkańcy, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości oburzeni faktem, że wprowadza się tak daleko idące zmiany w ich życiu zawodowym, w ich życiu rodzinnym, w ich po prostu codziennym życiu, zabierając im miejsce, na którym mogą zostawić samochód, przychodzą do Urzędu Miasta, przychodzą na coś, co jest nazwane ostatnim etapem konsultacji. No i okazuje się na tym spotkaniu nazwanym, że jest to ostatni etap konsultacji, chociaż żadnych konsultacji sensu stricte nie było, że w zasadzie już wszystko jest postanowione, że w zasadzie następnego dnia jest rozstrzygany przetarg na wykonawcę tych zmian. Ich tak naprawdę to, czy coś powiedzą, czy zgłoszą jakieś uwagi, czy zastrzeżenie nie będzie miało znaczenia dla wykonawców tych zmian. Wpłynęło ponieważ nie ma takiego punktu na dzisiejszej sesji, który mógłby służyć rozmowie na ten temat na posiedzeniu Rady Miasta, dlatego zabieram głos w tych oświadczeniach, żeby zaapelować do władz wykonawczych, w czyich rękach to postępowanie w sprawie likwidacji miejsc postojowych w tej chwili leży, ażeby ponownie zwracam się o wstrzymanie tych likwidacji miejsc postojowych i o rozpoczęcie rzeczywistych konsultacji ze wszystkimi interesariuszami tych zmian, zarówno mieszkańcami, jak i właścicielami nieruchomości, jak i przedsiębiorcami, którzy funkcjonują w tym obszarze. Tutaj w tym piśmie, które teraz Państwu, gdybym prosiła o wyświetlenie, Państwo, mieszkańcy usiedli i przez weekend napisali pismo na 36 stron, które wczoraj w nocy przeczytałam i naprawdę życzyłabym sobie, żeby Zarząd Dróg Miejskich i żeby nasze służby tak rzetelnie podchodziły do przedsięwzięć, do opracowania podstaw przedsięwzięć, które realizują, jak zrobili to mieszkańcy w ciągu kilkunastu godzin pracy. Czy możemy to wyświetlić, czy jest problem? Internet działa teraz. O. Więc nie będę czytać, ponieważ chętnie bym to przeczytała, ale to jest 36 stron. Mamy tutaj, Państwo to otrzymaliście już prawdopodobnie dzisiaj, to otrzymaliście. Chciałabym także zaapelować do wszystkich klubów w Radzie Miasta o to, ażebyśmy powołali jakąś doraźny zespół, już tego nie nazywajmy komisją, doraźny zespół do spraw zmian w transporcie i do spraw polityki transportowej i parkingowej w staromiejskich dzielnicach. Taka, ażeby Rada Miasta mogła mieć pieczę nad tymi problemami i też służyć mieszkańcom jako jakiś forum, do którego mogą przyjść i zgłosić problem, jeżeli te konsultacje następują w takim trybie, w jakim powinny. Tutaj najpierw nasi mieszkańcy przypominają podstawy prawne przeprowadzania konsultacji, odwołując się zarówno do ustawodawstwa polskiego, do konstytucji, jak i do ustawodawstwa unijnego. Wczoraj mieliśmy czytanie konstytucji na Placu Kolegiackim, które zorganizowała Gazeta Wyborcza na zaproszenie pana prezydenta, więc w ramach czytania konstytucji i także Europejskiej Karty Samorządowej, o której będziemy dzisiaj mówić w kolejnym punkcie sesji, tutaj nasi mieszkańcy przypominają, co z tego wynika w zakresie konsultacji, konsultowania takich zmian, jakie w tej chwili się dzieją, czy mają się dziać na terenie Starego Miasta. Przypominają, że przeprowadzenie konsultacji ma charakter obligatoryjny. Rzecz jest na tyle jest poważna, ponieważ tak naprawdę te zmiany nie dotyczą tego małego fragmentu, od którego w tej chwili zaczyna się ten niepokój mieszkańców i przedsiębiorców na Starówce, tej małej, malutkiej części Starówki, bo jeszcze w tym tygodniu mają być konsultowane zmiany dotyczące ulicy Rybaki i kolejnych ulic, gdzie także planowane są likwidacje miejsc. Jak widzimy na przykładzie ulicy Słowackiego, wprowadzanie tego równoległego parkowania powoduje, jak liczą tam mieszkańcy, likwidację prawie połowy dotychczasowych miejsc postojowych. Także jeżeli tutaj w tej strefie teraz słyszymy na prędce pan prezydent Włodarski czy ZDM mówią, że na Chwaliszewie wygospodarujemy dodatkowych 140 czy 130 miejsc, nie będzie problemu. Ale będzie problem, bo za chwilę kolejne ulice będą pozbawiane dotychczasowych miejsc postojowych na tym Starym Mieście. Podobnie na Jeżycach. Zlikwidowaliśmy miejsca postojowe na Słowackiego, ludzie się przenieśli na Sikorskiego z parkowaniem. Ale co z tego, skoro za chwilę miejsca na Sikorskiego będą likwidowane, a ponadto tam powstaje gigantyczne przecież osiedle mieszkaniowe na terenie dawnej zajezdni, które będzie rodziło, nawet jeżeli tam normatyw parkingowy jest spełniony, będzie rodziło dodatkowe potrzeby parkingowe. W tym piśmie mamy opisaną sytuację, która jest
Przepraszam na sekundeczkę, pani przewodnicząca, ja bym chciał poprosić, nic nie ujmując wagi tego wszystkiego,
tak, ja już kończę, ja wiem,
o pewną dyscyplinę czasową, bo jeszcze 5 osób chciałby dzisiaj wygłosić oświadczenia.
Ale ponieważ strefa tempo 30 chce rewolucyjnie zmieniać rzeczywistość staromiejską, to jednak temat musi stać się tematem pracy Rady Miasta i rzetelnej pracy wykonawców tych planowanych przedsięwzięć wspólnie w porozumieniu i w dialogu z mieszkańcami. I chciałam tylko powiedzieć, już nie będę tego przedstawiać, natomiast druga część tego opracowania dotyczy porównania sytuacji z parkowaniem, z transportem, z wszystkimi aspektami tego problemu, porównania Poznania z rozwiązaniami stosowanymi, wprowadzanymi przez lata i obecnie funkcjonującymi w takich miastach jak Kopenhaga, na których pan prezydent i pan wiceprezydent lubią się mówić, że się wzorują, więc tutaj jest to bardzo szczegółowo i dobrze opracowane, także pokazane w tabelkach. Jest takie miasto jak Kopenhaga, jest takie miasto jak Madryt, jest takie miasto jak Lipsk. Zarówno Lipsk, jak i Kopenhaga są podobne, porównywalne z naszym co do ilości mieszkańców, także co do ilości mieszkańców aglomeracji. I tutaj są bardzo ciekawe fakty przytoczone, które w tych dyskusjach nie są przytaczane przez propagatorów likwidowania miejsc postojowych dla mieszkańców staromiejskich dzielnic. Tak i mianowicie fakty, że w Kopenhadze jest więcej miejsc postojowych dla mieszkańców, także ścisłego centrum, niż samochodów należących do tych mieszkańców, że wprowadzano te zmiany na przestrzeni 45 lat, że w Madrycie powstało w okresie ostatnich 10 lat 120 tysięcy miejsc postojowych ze środków publicznych, miejskich miejsc postojowych i dopiero potem zaczęto ograniczać możliwości parkowania na chodnikach czy na jezdniach, etc., etc., etc. Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe jest to opracowanie, bardzo dobrze zrobione i przede wszystkim jest to opracowanie, które sięgnęło bezpośrednio do źródeł, czyli do materiałów, do opracowań w Urzędzie Miasta Kopenhagi, w Urzędzie Miasta Madrytu i w Urzędzie Miasta Lipska. I tutaj macie Państwo tabelki pokazujące właśnie ceny za przejazdy komunikacją publiczną, istniejące środki komunikacji publiczne, częstotliwość komunikacji publicznej, koszt pozostawienia samochodu na parkingu na godzinę, pensja w przeliczeniu na godzinę parkowania i przejazdy jednorazowe komunikacją publiczną, ilość aut na 1000 mieszkańców, średni wiek aut, uspokajanie ruchu, od którego roku, w jaki sposób, ilość miejsc parkingowych w centrum miasta, na profesjonalnych parkingach, a nie na chwilówkach, na klepisku, ilość miejsc parkingowych w mieście. Rozwiązania proekologiczne, turystów rocznie, ile na podstawie udzielonych miejsc noclegowych, miejsca parkingowe dla autokarów turystycznych, bo także miejsca parkingowe dla autokarów turystycznych i likwidacja dotychczasowych lokalizacji dla tych autokarów wzbudziła kolejny niepokój przewodników turystycznych, firm turystycznych, które funkcjonują i oprowadzają ludzi po naszej poznańskiej starówce. Także ja jeszcze wrócę do tego tematu w interpelacjach, natomiast chciałam tutaj tylko już przedstawić wnioski, przepraszam, bo wiem, że długo, ale jest to temat newralgiczny, podstawowy dla życia codziennego rodzin, ludzi mieszkających na starówce, na Jeżycach i także podstawowy dla ich, często dla ich jakby życia zawodowego, które jest uzależnione, czy chcemy tego, czy nie, od samochodu i możliwości poruszania się samochodem. Takim żyjemy otoczeniu i w takiej żyjemy rzeczywistości, czy nam się to podoba, czy nie. I wobec powyższego wszystkiego tego, co jest, czego nie zdążyłam tu przedstawić, ale co Państwo doczytacie, sygnatariusze tego pisma cały czas są zbierane podpisy, jest ich kilkaset, może już nie wiem, powyżej 1000, bo cały czas są zbierane. Prosimy o wstrzymanie zmian zaproponowanych w etapie drugim strefy tempo 30 przez ZDM i wiceprezydenta Macieja Wodarskiego, o przeprowadzenie profesjonalnych konsultacji zgodnie z obowiązującym prawem, o budowę parkingów wielopoziomowych w strefie tempo 30 i oczekujemy znacznego zwiększenia liczby miejsc parkingowych w centrum Poznania, jak i w innych, tak jak w innych miastach europejskich to się odbyło, o przedstawienie ostatecznej wersji uspokojenia ruchu wokół Starego Rynku, o zaprzestanie likwidacji miejsc postojowych, gdyż jest brak zgody z naszej strony na likwidację około 160 miejsc parkingowych, tym bardziej, że na wskazanym przez ZDM parkingu ma powstać park, chodzi o Chwaliszewo. Oczekujemy spójnej koncepcji rozwoju komunikacji zbiorowej i polityki parkingowej w mieście i na obrzeżach. Chcemy eliminacji tranzytu przez centrum miasta poprzez ukończenie budowy obwodnic śródmiejskich, tak zwanej pierwszej ramy komunikacyjnej i wprowadzenie priorytetu ruchu zielona fala dla samochodów. Chcemy rewitalizacji, a nie reorganizacji ruchu. Oczekujemy stworzenia koncepcji rewitalizacji i rozwoju śródmieścia, potem reorganizacji ruchu i rewitalizacji śródmieścia. Przy opracowywaniu koncepcji rewitalizacji centrum prosimy o powołanie rady złożonej z mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców jako ciała współpracującego. To byłoby bardzo ważne. Chcemy wiedzieć, ile jest na obszarze strefy tempo 30 miejsc na etapie drugim miejsc parkingowych miejskich, ile prywatnych, ile identyfikatorów zostało wydanych, ilu jest faktycznych mieszkańców, a nie osób zameldowanych. I zwracamy się z prośbą o pilne i bezpośrednie spotkanie z panem prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na wszystkie pytania oczekujemy odpowiedzi zgodnie z KPO, to znaczy 30 dni. Ja także jestem mieszkanką Starego Miasta i przyłączam się do apelu tych mieszkańców już. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkich Państwa, którzy będą teraz występowali, proszę jednak o większą dyscyplinę czasową, zwracając uwagę, jest to uwaga wyłącznie organizacyjna, a nie dotycząca treści wystąpień, że jest takie zjawisko, w którym słuchacze do pewnego momentu z życzliwością słuchają, a powyżej pewnej długości wystąpienia, zwłaszcza kiedy widzą tylko ekran przewijany przed oczami, przestają słuchać uważnie. I wystąpienie długością nie przekłada się na jakość. Więc to tylko z troski o jakość wystąpień moja uwaga. Kolejne wystąpienie, pan Marek Sternalski. I moja uwaga absolutnie nie dotyczy wagi przedstawionego problemu.
Panie prezydencie, państwo radni, szanowni państwo, moje wystąpienie dzisiejsze będzie dotyczyło kontynuacji naszego stanowiska, które przyjęliśmy dotyczącego pomocy dla Syrii. Nie chcemy, aby wszystko zostawało tylko i wyłącznie na papierze, w związku z czym podjęliśmy natychmiast pracę i chciałem powiedzieć, jaki jest efekt na ten moment tej pracy. Otóż w kwietniu rozpoczyna się duża akcja pomocy charytatywna pod patronatem pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, pod patronatem arcybiskupa metropolity poznańskiego księdza Stanisława Gądeckiego i pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza. Ta akcja będzie polegała na zbiórce funduszy na akcje charytatywne dla mieszkańców Syrii pogrążonej wojną oraz także dla uchodźców przebywających w obozach uchodźców. Akcja ta będzie polegała na zbiórce funduszy przez wolontariuszy podczas imprez kulturalnych i sportowych w mieście Poznaniu we współpracy z Caritasem i Polskim Czerwonym Krzyżem z udziałem miasta Poznania. Tutaj wielkie dzięki dla prezydenta i wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego oraz podległych im służb za to, że tak dobrze zorganizowały te działania we współpracy z Caritasem i PCK. Pierwsza duża zbiórka odbędzie się w sobotę podczas Misterium Męki Pańskiej. To będzie pierwsze duże wydarzenie. Następnie w miesiącu kwietniu jest deklaracja Wydziału Kultury Urzędu Miasta oraz dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Zbiórki będą podczas imprez kulturalnych oraz przedstawień w jednostkach podległych miastu i województwu wielkopolskiemu. Kolejna rzecz, która będzie brana pod uwagę, to także imprezy, które się będą odbywały w mieście Poznaniu. Tutaj jest też apel, aby w tą akcję, bo zarówno Caritas, jak i PCK dysponuje ją ograniczoną liczbą też wolontariuszy, apel jest do państwa radnych, że tak jak przyjęliśmy wszyscy to stanowisko, także wszyscy włączymy się w różne wydarzenia, które odbywają się w naszym mieście i będziemy tam wolontariuszami zbierającymi te środki. Oprócz tej chcemy zorganizować pomoc jako miasto Poznań w wariancie pierwszym, czyli wsparcie akcji Rodzina Rodzinie. Tam chodzi o to, aby przez pół roku zapewniając 510 zł miesięcznie zapewnić jednej rodzinie byt i opiekę, to im więcej zbierzemy pieniędzy, tym więcej rodzin zostanie objętych tym programem przez miasto Poznań. Druga rzecz to będzie pomoc rzeczowa, a trzecia rzecz, którą chcemy zrealizować, to na jesień, te rozmowy się już odbyły i tutaj specjaliści nam doradzają, aby wesprzeć obozy, które są, są obozy w Serbii i w Macedonii, bo tam jest ciężka sytuacja, to są kraje, którym trudno sobie poradzić z tym tematem. To będzie pomoc rzeczowa i myślimy także o zespołach lekarskich, które by mogły tam pojechać i zająć się przebadaniem dzieci, które są w tych obozach i ewentualnym późniejszym leczeniem dzieci w Poznaniu, ale to wszystko zależy od sytuacji kulturowej, bo same dzieci, no to są różne sytuacje kulturowe w tym wypadku, ale na pewno taką pomoc medyczną jako miasto Poznań będziemy chcieli zorganizować. Jeszcze raz chciałbym zaapelować do nas wszystkich, tak jak przyjęliśmy to stanowisko, żebyśmy się włączyli w akcji, która jest ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami religijnymi, z udziałem i Caritasu, i Polskiego Czerwonego Krzyża, powtórzę, pod patronatem prezydenta miasta, arcybiskupa Gądeckiego i przewodniczącego Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie wygłosi pani radna Ewa Jemility. Bardzo proszę.
Będzie widać, czy nie? Włączyłam HDMI, ale...
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Moje oświadczenie w pierwszej i najważniejszej części dotyczy problemu, z jakim muszą się ostatnio zmierzyć mieszkańcy Podolan, a być może i sąsiadujących dzielnic. Jest to problem fabryki chemikaliów, który nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd pojawił się na Podolanach. Tutaj chciałam bardzo podziękować Stowarzyszeniu Podolany, które dostarczyło zdjęcia hali robione zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie najprawdopodobniej trwa już produkcja. Chciałam też podziękować Stowarzyszeniu Podolany za pomoc w zbieraniu podpisów, które później zostały złożone na ręce też przewodniczącego Rady Miasta w tej sprawie. Mieszkańcy Podolan zbulwersowani zostali informacją, że przy ulicy Druskiennickiej na terenie poprzemysłowym, gdzie w studium uwarunkowań zagospodarowania terenu mamy zapisy, że to są tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, w tej strefie poprzemysłowej nadal miasto zamierza wyrażać zgodę na produkcję przemysłową, w tym przypadku produkcję moim zdaniem niebezpiecznych chemikaliów. Mieliśmy już do czynienia w mediach, czytaliśmy już o protestach mieszkańców Swarzędzu, wtedy kiedy na granicy Swarzędza i Czerwonaka też powstawał zakład produkcyjny. No chyba nie nauczyliśmy się na błędach sąsiadów i zamierzamy podobne błędy popełnić tutaj w Poznaniu. Dlaczego nawiązuję do tamtego? Tutaj w decyzji środowiskowej występuje jakiś inny podmiot, ale nie ma tutaj się co oszukiwać, że nie wiemy, jaka firma chce rozpocząć tam produkcję, tylko pytanie, czy rozpocząć, bo podobno produkcja tam trwa już od kilku miesięcy, co zresztą zgłaszają radni Rady Osiedla Podolani. Trochę późno, no ale lepiej późno niż wcale. W dniu 29 lutego 2016 roku ustalono warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części magazynu na produkcję. Z wnioskiem takim wystąpiła firma Bros, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Karpia 24. Możemy to znaleźć w BIP-ie bez najmniejszego problemu. Znamy też adres, widzimy, że jest to ulica Druskiennicka, obręb Golęcin i decyzja ustalająca warunki zabudowy, wielkość działki, wielkość hali itd. itd. I widzimy, jakie są zapisy w studium uwarunkowań. No jak się okazuje, nikt tego nie przestrzega. Popatrzmy sobie na zdjęcie tej hali. Aha, dodam jeszcze, że rok później, czyli niedawno i dopiero wtedy spotkało się to z reakcją mieszkańców i radnych osiedlowych. Prezydent miasta Poznania wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w których wyraża zgodę pod pewnymi uwarunkowaniami na prowadzenie produkcji. Jaka to produkcja? O tym już za chwilę. Stowarzyszeniu Podolany dostarczono zdjęcia hali robione zarówno z zewnątrz, gdzie, jak już mówiłam, najprawdopodobniej trwa już produkcja, jak i z wewnątrz. Mieszkańcy najprawdopodobniej ośmielili się i postanowili sprawdzić, co się dzieje na ich terenie i te zdjęcia dostarczyli. W hali kręcą się już robotnicy. Podczas robienia zdjęć trwał też załadunek tirów. Można stwierdzić, iż na 100% odbywa się już tam produkcja i to niebezpiecznych materiałów. Okna fabryki od strony ulicy są zasłonięte zielonymi brezentami, co być może świadczyć może, iż producenci mają coś do ukrycia. Na miejscu stwierdzono obecność niebezpiecznych substancji. Przede wszystkim jest to alkohol izopropylowy, około 150 do 200 ton. Używany jest na przykład do produkcji płynu odstraszającego krety firmy Bros lub do produkcji środków owadobójczych. Płyn odstraszający kret. Może myszy, tak, ślimaki, bo za chwilę o tym więcej. I ostrzeżenie na etykiecie przykładowego takiego środka wziętego choćby z półki informuje, że substancja szkodliwa, niezwykle łatwopalna. Należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas stosowania tego preparatu. Środek może powodować uczucie senności lub zawroty głowy. Nie należy zostawiać opakowania w pobliżu potencjalnych źródeł ciepła. Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Przed zastosowaniem należy założyć rękawice ochronne, po czym dokładnie umyć ręce. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci zawiera alkohol izopropylowy. Alkohol izopropylowy. Proszę uprzejmie. Jeśli chodzi o alkohol izopropylowy, to dodam, że nie dość, że jest to materiał wysoce łatwopalny i wybuchowy, to na terenie fabryki na zewnątrz hali są zgromadzone puste 1000-litrowe pojemniki w ilości około 150 do 200 sztuk, co już może wskazywać na skalę produkcji, która najprawdopodobniej w tej chwili już się tam odbywa. Proszę bardzo, tutaj widzimy pojemniki, oznaczenia. Tutaj widzimy też nawozy, bo na terenie fabryki na zewnątrz hali są też zgromadzone nawozy typu BE, około 50-70 ton, stosowane też między innymi do nawozów serii Biopon, też takiej firmy jak Bros. No, z tego co wiem, nie ma tutaj w decyzji o warunkach środowiskowych pozwolenia na produkcję nawozów. No, być może jest to tylko akurat magazyn. Obok wyżej wymienionych substancji znaleziono też na terenie fabryki takie także niezidentyfikowany płynny preparat Biożel, około 20 ton w pojemnikach 1000-litrowych. Chciałam zwrócić Państwa uwagę tutaj na dwie istotne sprawy. Momencik, to muszę to odszukać, żeby się nie pogubić. Myślę, że tak będzie łatwiej. W decyzji o środowiskowej do warunków zabudowy wskazane jest, że podczas mieszania możliwe jest dodawanie cieczy wewnątrz mieszalnika. Natomiast już w następnych zdaniach dostarczane surowce będą występowały w postaci suchej. Moje pytanie, skąd zatem tak ogromne ilości izopropylenu, który jest stosowany do produkcji między innymi takich materiałów, które są określane w decyzji środowiskowej. Sekundkę, tutaj jeszcze muszę coś znaleźć i za chwilę jeszcze chciałam Państwu pokazać decyzję. Proszę o chwilkę cierpliwości, ale to jest ważna rzecz, którą tutaj chciałam pokazać. Odpowiedź, uchwała. No to się schowało gdzieś tak, że... No ale za chwileczkę to znajdę na pewno. Może zerknę sobie po prostu do decyzji o warunkach. W decyzji o warunkach mamy tutaj wskazanie, że będzie trwała produkcja dotycząca trzech linii produkcji, na trzech liniach produkcyjnych. Wskazane są ilości, jest to na przykład tam 50 megagramów, jeśli chodzi o środki zwalczające ślimaki, kilkadziesiąt znowu też megagramów, jeśli chodzi o 100 megagramów, jeśli chodzi o linię mieszającą trawy, no ale już na przykład linia granulacyjna przeznaczona do materiałów do zwalczania myszy w wydajności maksymalnie do 1350 mg na rok. Ponieważ reforma edukacji jeszcze się nie odbyła, chciałam poinformować, że te 1350 mg to jest odpowiednik 1350 ton. Pytanie kolejne to, czy Rada Osiedla została poinformowana, że została i czy została zapytana o opinię przed wydaniem warunków zabudowy, gdzie pozwala się zarówno na magazynowanie takich szkodliwych substancji, jak i na produkcję tak szkodliwych substancji. Z tego, co wiem i z zapisów medialnych, wynika, że nie. Ale na pewno zwrócę się do miasta z zapytaniem, w jaki sposób Rada Osiedla została poinformowana o takich decyzjach. Ten problem był już dyskutowany między innymi na komisji samorządowej, ponieważ wielokrotnie Rady Osiedla zgłaszały problem, że w kwestiach istotnych, tak, dla życia mieszkańców na danym terenie danego osiedla, powinny te rady osiedla być nie tylko informowane, że takie zdarzenia albo takie decyzje, takie zdarzenia będą miały miejsce, albo takie decyzje będą podejmowane. Rada osiedla powinna także móc wyrazić opinię w tych kwestiach. Nie znajduję żadnej opinii rady osiedla na ten temat. No jakieś mętne tłumaczenia jednego z radnych rady osiedla Podolany, że dowiedzieli się o produkcji chemikaliów dopiero niedawno, bo zauważyli jakieś oznakowania na słupie, też mnie nie przekonuje, ponieważ radni osiedlowi mają swój portal, na który mogą stwierdzić, jakie warunki zabudowy dla Rady Osiedla, na przykład Podolany, zostały wydane. Także no, nawet jeśli miasto nie poinformowało radnych osiedlowych o takich zamierzeniach, to gdyby Rada Osiedla była wystarczająco czujna, to mogłaby też o tych rzeczach się dowiedzieć. I teraz moje pytanie do pana prezydenta miasta Poznania. Co pan prezydent zamierza zrobić w tej sprawie? Czy produkcja na masową skalę chemikaliów powodującą zawroty głowy, senność, wydanie zgody przez pana urzędników są pana prezentem dla mieszkańców Podolan i tym samym całego Poznania? Czy miasto jest gotowe w razie awarii w tego typu zakładzie zapobiec czy to skażeniom wody, czy to też pożarowi, wybuchom i przedostaniu się szkodliwych substancji do atmosfery i zatrucia mieszkańców? A chciałam dodać, że najbliższe budynki mieszkalne w sporej ilości znajdują się już w odległości 100 metrów od tego budynku, od tej hali magazynowo-produkcyjnej. W najbliższej okolicy znajduje się szkoła, znajduje się ośrodek zdrowia. Ma powstać kolejne budownictwo wielomieszkaniowe. Czy panu prezydentowi podoba się, że pana kadencja upływa tylko pod hasłem tworzenia nowych ścieżek rowerowych w najbardziej ruchliwych miastach i to kosztem zabierania miejsc parkingowych? No i oczywiście rowerzyści też będą sobie wdychać spaliny, no bo niech sobie jeżdżą po centrum miasta. Na dodatek do tego dorobku pan prezydent funduje mieszkańcom Podolan kolejny prezent w postaci fabryki chemikaliów. I pozostaje pytanie, co będzie następne? Jakim jeszcze następnym prezentem czy następną wydaną zgodą przez pana urzędników będzie może na przykład, nie wiem, składowanie odpadów radioaktywnych? Do dzisiaj nie uzyskałam odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą, w jaki sposób zutylizowano składowisko odpadów przy ulicy Świętego Michała. Zadałam też pytanie, czy więcej jest takich składowisk? Czy firma, która w tej chwili podobno już produkuje chemikalia na Podolanach, zostawi nam później w prezencie magazyn pewien szkodliwych odpadów, a my będziemy później z naszych podatków utylizować te szkodliwe chemikalia? Wiem jedno, że mieszkańcy Podolan bardzo się obawiają tego, co tam się dzieje i uważam, że powinni się także bać mieszkańcy Poznania. Nie wiem, czy powinni się bać takich przedsiębiorców. No, powinni się raczej bać pana prezydenta i pana urzędników jako skrajnie nieodpowiedzialnych i sprowadzających na mieszkańców Poznania takie zagrożenia i takie niebezpieczeństwa, o jakich przed chwilą mówiłam. Jeśli chodzi o problem dotyczący w tej chwili fabryki chemikaliów na terenie Podolan, to wszystko, bardzo bym prosiła o podjęcie jakichkolwiek decyzji. Przede wszystkim uważam, że powinna się tam odbyć natychmiastowa kontrola, czy tam w tej chwili się odbywa już produkcja, na jakiej podstawie. Czy w jaki sposób są odprowadzane ścieki przemysłowe, bo w decyzji środowiskowej jest napisane, że będą odprowadzane po prostu sobie do kanalizacji albo do zbiornika szczelnego. Jak na razie ta decyzja, o ile wiem, jeszcze się nie zdążyła uprawomocnić. Jest to decyzja towarzysząca decyzji o warunkach zabudowy. Chciałabym wiedzieć, dlaczego tam trwa już produkcja. Czy ta produkcja rzeczywiście trwa? No tak twierdzą mieszkańcy, że trwa już od kilku miesięcy i że tiry wywożą już produkty z tej hali. Dlaczego tak się dzieje w mieście Poznaniu? Dziękuję bardzo.
Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Michał Grześ. I naprawdę kolejnych mówców proszę o dyscyplinę.
Króciutko.
Słowno.
Ja tylko chciałem dokończyć, ponieważ zacząłem na poprzedniej sesji mówić o pobiciu w pobliżu ogrzewalni. Chciałem tylko powiedzieć, że pobicie to łagodnie powiedziane, to praktycznie cudem kobieta przeżyła, ponieważ została rzucona na chodnik, uderzyła w głowę. I rzeczywiście widziałem ją 2 tygodnie po fakcie, wygląda tragicznie. Natomiast dzięki mediom, za co bardzo dziękuję mediom i nagłośnieniu sprawy, policja potrzebowała 3 dni, żeby złapać sprawcę. I sprawcą, wbrew temu, co mówił komendant miejski policji, okazała się osoba korzystająca z ogrzewalni. Myślę, że tam jest błąd chociażby tego typu, że najpierw są wydawane obiady około godzin popołudniowych, ale nie wpuszcza się do ogrzewalni. Do ogrzewalni wpuszcza się wieczorem. W związku z tym duża grupa, która zjadła obiad, albo czeka na zewnątrz na wpuszczenie, albo po prostu, ponieważ mogą się napić, bo jest to ogrzewalnia dla osób pijących, udają się w stronę osiedla, albo Główna, albo Warszawskiej. Tak zrobił właśnie sprawca, który okazał się recydywistą o pseudonimie Bestia, złapany, nawet się ucieszył, że pójdzie do więzienia, bo stwierdził, że tam w zasadzie nie ma to jak w domu, no ale to jest tragiczne. I panie prezydencie, tak jak pan prezydent chce, żeby szanowała samorządy władza centralna, to ja proszę też pana prezydenta o szanowanie lokalnych społeczności. Jeżeli wprowadza się taki obiekt, proszę docenić to, że wielkich protestów nie było, to ja bym prosił przynajmniej o monitoring ulicy Krańcowej. To nie są drogie pieniądze, a chodzi jednak o bezpieczeństwo ludzi. Ja muszę powiedzieć, że po nagłośnieniu sprawy rzeczywiście mieszkańcy odczuli poprawę bezpieczeństwa, bo pojawiły się patrole policji, jest straż miejska, no ale jak długo, tak? No ktoś, nic się nie stanie przez najbliższe pół roku i po prostu odpuszczą. W związku z tym apeluję o monitoring i to stały monitoring ulicy Krańcowej, tak żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie i też zastanowić się nad tym, czy ta ogrzewalnia albo nie powinna wpuszczać wcześniej tych korzystających, albo czy nie powinna jednak na przykład wydawanie posiłków, nie powinno się tam odbywać w godzinach wcześniejszych, tylko dopiero jak przychodzą do ogrzewalni, no bo rzeczywiście, jeśli można tam być po spożyciu alkoholu, no to no siłą rzeczy no pójdą sobie na piwko po obiedzie, tak? A to, że nie mają pieniędzy, no to starają się te pieniądze, co niektóre osoby, jeszcze raz powtarzam, nie wszystkie, tak? Ale niestety, no sam komendant policji stwierdził, że złapano również jakiegoś poszukiwanego przestępcę w tej ogrzewalni. Także ja apeluję do pana prezydenta o to, o szacunek do mieszkańców osiedla i o to, żeby rzeczywiście no, to bezpieczeństwo podnieść, tak? Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W listopadzie 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II decyzją Rady Miasta Poznania, o ile pamiętam jednomyślną, został honorowym obywatelem naszego miasta. Akceptowały to wszystkie kluby w Radzie Miasta, a chyba w trzyosobowej delegacji Rady Miasta, która towarzyszyła prezydentowi w wizycie na Watykanie, gdzie wręczono tą godność honorową Ojcu Świętemu, był pan przewodniczący Antoni Szczuciński, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. 12 lat temu, w dniu 5 kwietnia 2005 roku, na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, zwołanej 3 dni po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, Rada Miasta w drodze jednomyślnej aklamacji przyjęła stanowisko, które pozwolę sobie przypomnieć. Łącząc się w dniach smutku i żałoby z mieszkańcami Poznania, Rada Miasta Poznania składa hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Z głębokim żalem żegnamy biskupa Rzymu i najwyższego kapłana, który wprowadził Kościół i świat w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Ojciec Święty Jan Paweł II był dla nas i pozostanie największym autorytetem moralnym, duchowym ojcem naszego narodu, wzorem umiłowania Boga i ojczyzny oraz wrażliwości na potrzeby każdego człowieka. Jego wielki pontyfikat w niezwykły sposób zapisał się w dziejach Kościoła, świata, Europy i Polski. Przez minione lata widzieliśmy, jak jego prorocze wezwanie do Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi, spełniło się. Bez tych natchnionych słów, bez papieskiego przykładu bezkompromisowej postawy wiary, mądrości i odwagi, która wlała w nas siłę i nadzieję, Polska nie byłaby dziś niepodległa. Wyrażamy wielką wdzięczność za obecność i modlitwę, którą Ojciec Święty obdarzał nas podczas wizyt w naszym mieście. Wielkim zaszczytem była dla nas zgoda Ojca Świętego na przyjęcie tytułu honorowego obywatela miasta Poznania. Dziękujemy za każdą myśl i każdy gest dobra, którymi wielki pielgrzym dzielił się z nami aż do końca swojej niestrudzonej ziemskiej wędrówki. Pozostając w poczuciu ogromnej straty, jednak ze świadomością tego, że życie, przepraszam, że życie człowieka zmienia się, ale nie kończy, chcemy nadal tu w Poznaniu, tu gdzie zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła, tu gdzie się Polska zaczęła, czerpać siłę z pozostawionego nam przesłania Ojca Świętego. Co takiego stało się z naszą miejską społecznością, że dziś nie protestujemy wspólnie przeciwko swoistemu uhonorowaniu wątpliwej sławy reżysera, którego kluczowym osiągnięciem jest bluźniercze i hańbiące pamięć świętego Jana Pawła II przedstawienie? Dlaczego nie widzimy wspólnie rażącej niestosowności w powierzeniu takiej osobie roli kuratora festiwalu Malta? Gdzie wobec tego nasza elementarna przyzwoitość? Gdzie szacunek dla wiary i uczuć tysięcy mieszkańców Poznania? Gdzie nasze własne poczucie godności i honoru, których niezbywalnym elementem jest poszanowanie godności i wrażliwości innych ludzi, a więc też tych tysięcy poznaniaków, dla których święty Jan Paweł II jest największym autorytetem, najważniejszą osobą, którą spotkali w swoim życiu? Gdzie wreszcie poszanowanie dla naszych własnych decyzji i uchwał i z 97 i z 2005 roku? Czy w tej sytuacji nie jest naszym wspólnym obowiązkiem domagać się od organizatorów festiwalu Malta odebrania bluźnierczemu skandaliście funkcji kuratora poznańskiego festiwalu? Uważam, że zachowując w tej sprawie niegodną ludzi prawych bierność, uważamy, działania urągające pamięci naszego honorowego obywatela i dotkliwie raniące tak wielu poznaniaków za działania akceptowalne w przestrzeni naszego miasta. Moim zdaniem nie możemy na to wyrażać zgody.
I ostatnie oświadczenie, pan radny Andrzej Rataj.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, państwo radni. Chciałbym się odnieść do zagadnienia strefy Tempo 30 i strefy uspokojonego ruchu na Starym Mieście. Rzeczywiście to zagadnienie wywołuje znaczne emocje, skrajne, w społeczności mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców na Starym Mieście. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy osiągnęli kompromis w odniesieniu do tego przedsięwzięcia. Dyskutując od wielu lat w gronie społeczności mieszkańców Starego Miasta, wielokrotnie podejmowaliśmy odpowiednie uchwały. Chciałbym państwu przeczytać uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto z lutego 2017, która w sytuacji, gdzie mamy znaczne rozbieżności również w gronie społeczności miejskiej, w gronie radnych miasta Poznania, akurat ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 25/238/2017 Rady Osiedla Stare Miasto z 23 lutego 2017 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Poznania o podjęcie dalszych działań związanych z realizacją koncepcji strefy tempo 30 i strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku. Wnioskuje się o podjęcie dalszych działań związanych z realizacją koncepcji strefy tempo 30 i strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku. Wniosek stanowi załącznik do uchwały. Proszę przesunąć na stronę piątą. Na stronie piątej mamy kilka punktów dotyczących tego przedsięwzięcia. Odczytam państwu. Wskazuje się na potrzebę wprowadzenia strefy tempo 30 na Starym Mieście i wyraża się satysfakcję, że władze podejmują działania w tym kierunku, lecz jednocześnie zgłasza się zastrzeżenia co do sposobu tych działań. Wskazuje się, że działania dotyczące strefy tempo 30 na Starym Mieście powinny zostać przeprowadzone w sposób ewolucyjny, zrównoważony, kompromisowy i z poszanowaniem przede wszystkim opinii mieszkańców Starego Miasta, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność na Starym Mieście, a także ważnych instytucji w tej okolicy, na przykład szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, świątynie, urzędy, sądy. Przypomina się władzom o konieczności przeprowadzenia realnych i rzetelnych konsultacji w sprawie wprowadzenia strefy tempo 30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, również z właścicielami nieruchomości, co jest postulowane przez Radę Osiedla od 2015 roku. Działania te powinny zostać przeprowadzone w sposób podobny do konsultacji przeprowadzonych w przeszłości w sprawie zmian na ulicy Stanisława Taczaka i ulicy Żydowskiej. Proszę państwa, od lata 2015 prosimy jako społeczność, jako Rada Osiedla o konsultacje. Mamy duże zastrzeżenia do ZDM-u, że tego nie było. W czerwcu 2016 podjęliśmy specjalną uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto z apelem o to, żeby konsultacje były. Dlaczego? Zmiany są znaczne, zmiany są potrzebne, ale o tym powinni być uświadomieni mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy na Starym Mieście. Przez wiele miesięcy tego nie było. Chcąc uniknąć sytuacji takiej, którą mamy obecnie, od prawie dwóch lat apelowaliśmy o to, żeby rozmowy, konsultacje, rozważania były prowadzone. Podobnie jak to było realizowane na ulicy Taczaka, ulicy Żydowskiej, gdzie były potężne problemy, potężny opór był, natomiast w wyniku rozmów udało się osiągnąć kompromis. 4. Wnioskuje się o całościową realizację strefy tempo 30, czyli wraz z elementami małej architektury i zielenią, podobnie jak to zostało zrealizowane w wielu miastach Europy Zachodniej. Proponowane zmiany sprowadzają się do spraw związanych z ruchem, komunikacją, pojazdami. Dla nas tempo 30 to jest element szerszy. Dlatego też mieliśmy podjętą specjalną uchwałę w połowie 2016 roku z apelem o to, aby tempo 30 obejmowało również sprawy zieleni i małej architektury. Tego w proponowanych zmianach nie było. Po kolejnych naciskach, apelach ze strony Rady Osiedla Stare Miasto są prowadzone obecnie rozważania w zakresie tego przedsięwzięcia. Przypominam, że Rada Osiedla ze swojego skromnego budżetu jest w stanie wyasygnować kwotę, którą już przeznaczyliśmy w naszej uchwale budżetowej, 140 tysięcy na to przedsięwzięcie. Nie chcemy jednakże finansować tego przedsięwzięcia sami, dlatego też proponowaliśmy formułę 1/3 kwoty Rada Osiedla Stare Miasto, 2/3 Miasto Poznań. 5. Uwzględniając uzgodnienia z władzami oraz reakcję władz w odniesieniu do wcześniejszych propozycji Rady Osiedla, ponownie wnioskuje się o przestrzeganie wcześniejszych wniosków Rady Osiedla i respektowanie przyjętych już przez władze zobowiązań w sprawie ograniczania likwidacji miejsc postojowych w strefie tempo 30, uzgadnianie z Radą Osiedla wszystkich planowanych do likwidacji miejsc i uzyskiwanie od Rady Osiedla wiążącej opinii na temat każdego miejsca postojowego planowanego do likwidacji. To dochodzimy czasami do takich rozwiązań, do takich sytuacji, gdzie są skrajne emocje na każdej ulicy. Chcemy kompromisu. Chcielibyśmy, żeby to przebiegało w sposób właściwy. Cieszymy się, że będą konsultacje dotyczące kolejnych etapów strefy tempo 30. Wyrażamy nadzieję, że uda się osiągnąć kompromis, ale też zgłaszam obawy dotyczące zwłaszcza rejonu ulic Rybaki, Strzałowa, Strzelecka, Łąkowa, Kwiatowa, Krakowska, gdzie jest bardzo to gęsto zaludniony obszar. Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć kompromis w tej okolicy. 6. Przypomina się władzom o konieczności przekazania Radzie Osiedla i mieszkańcom szczegółowych informacji dotyczących likwidowanych miejsc postojowych w poszczególnych lokalizacjach na Starym Mieście, o co Rada Osiedla prosi bezskutecznie od lipca 2016 roku. Proszę Państwa, poprosiliśmy o to w toku rozmów z władzami w lipcu 2016. Oczekiwaliśmy na odpowiedź do początku marca 2017. To nie jest dobre. Wielokrotnie na to zwracaliśmy uwagę w rozmowach z właściwymi jednostkami miejskimi. 7. Wnioskuje się o jak najszybszą realizację wcześniejszych postulatów Rady Osiedla zmierzających do budowy na Starym Mieście wielopoziomowych parkingów samochodowych lub parkingów karuzelowych, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców, przedsiębiorców, osób przybywających samochodami na Stare Miasto. Nie chcemy w rejonie ścisłego Starego Miasta, czyli średniowieczny obszar staromiejski zgodnie z planem miejscowym parkingów. Te parkingi powinny być dla osób przybywających spoza Starego Miasta w odpowiedniej odległości. Natomiast mamy sytuację taką, gdzie moim zadaniem, obowiązkiem, ale też i przywilejem jest reprezentować mieszkańców Starego Miasta. I o mieszkańców Starego Miasta upominam się. Dla tych mieszkańców powinniśmy zapewnić jakąś możliwość parkowania, czy tego chcemy, czy też nie, ponieważ mnóstwo osób zgłasza takie sytuacje, zgłasza takie postulaty. Proces wychowania naszego społeczeństwa do tego, żebyśmy nie jeździli wszyscy samochodami, będzie trwał. I tak niektórzy będą chcieli podążać samochodem. Mówię tu o tych, którzy mieszkają na Starym Mieście. Osoby, które nie mieszkają na Starym Mieście, chcąc parkować na Starym Mieście, nie mając możliwości, po prostu nie przybędą na Stare Miasto. Mieszkańcy, którzy tutaj są i mieszkają, będą mieć alternatywę. Albo zrezygnują z pojazdu, albo zrezygnują z zamieszkania na Starym Mieście. Tym bolejemy, że od wielu lat trwa znaczny odpływ mieszkańców ze Starego Miasta. 8. Wnioskuje się o prowadzenie prac realizacyjnych dotyczących strefy tempo 30 w sposób kompetentny, zgodnie z zasadami fachowej sztuki, czyli inaczej niż było to realizowane latem 2016 roku. Zwracam uwagę, prosimy, uczulamy, nie róbmy tego tak, jak to było realizowane latem 2016, bo będzie to niewłaściwy odbiór dla nas wszystkich tego, jak byłoby to realizowane. Apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o to, żeby w właściwy sposób przypilnować wykonawcy w prowadzonych działaniach. Proszę Państwa, to jest sprawa dotycząca strefy tempo 30. Drugie zagadnienie mam, które zgłaszam, mianowicie sytuację związaną z wydarzeniami nad rzeką Wartą na terenach nadwarciańskich w ostatni weekend. Było źle, proszę Państwa, były liczne zakłócenia bezpieczeństwa porządku publicznego. Było bardzo niewłaściwe zachowanie osób, które imprezowały na terenach nadwarcieńskich. Mamy dwie sfery. Apel do osób, które przebywają na tych terenach, imprezują na tych terenach, źle się zachowują. Szanowni mieszkańcy, goście, osoby, które tam przybywacie, zachowujcie się właściwie. Poziom kultury reprezentujcie dobry. Liczymy na to, że wyniesiecie właściwy poziom kultury zachowania z domów swoich rodzinnych, ze szkoły, z dobrych doświadczeń życiowych. Jeśli tego nie będziecie się tak zachowywać, to niestety my jako społeczność mieszkańców z terenów najbardziej dotkniętych tą sytuacją będziemy zmuszeni po raz kolejny apelować o to, żeby były podjęte konkretne działania w zakresie zniesienia tych sytuacji, które są obecnie. Więc zachowujcie się właściwie, szanowni imprezowicze nad terenami nadwarcieńskimi, bo jeśli nie, to będziemy zmuszeni apelować do władz o kroki stanowcze. Druga sfera to są działania władz, działania służb zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Apel do służb o to, żeby służby w większym zakresie zwróciły uwagę na te tereny, ponieważ mamy rozpoczęcie kolejnego sezonu, zaraz będzie długi weekend majowy, może być podobnie jak w poprzednich latach wielka imprezownia na terenach nadwarciańskich. To nie są tylko, proszę Państwa, śmieci, które można pozbierać. To są liczne potłuczone butelki, gdzie jeśli będą butelki potłuczone, to jest bardzo niebezpiecznie dla osób, zwłaszcza małych dzieci i dla zwierzątek, które sobie tam podążają na terenach nadwarciańskich. Apelujemy o to, żeby te dwie sfery były dochowane. W większym zakresie apelujemy do osób imprezujących na terenach nadwarciańskich, ponieważ od waszej właściwej kultury, od waszej właściwej postawy będzie zależało to, co będziemy robić. Nie chcemy mieć sytuacji takiej, gdzie powstaje kolejna imprezownia, potężna, tak jak było w poprzednich latach i nie jesteśmy w stanie jako miasto Poznań sobie z tym poradzić. Jest to bardzo niewłaściwe. Prosimy o to, żeby zasady dotyczące bezpieczeństwa, porządku publicznego, utrzymania czystości kultury były dochowane nie tylko na terenach wokół Starego Rynku, ale również na obszarach nadwarcieńskich. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni zechcieli przygotować i przedstawić Radzie na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt trzeci oświadczenia. Jeszcze w tej chwili